Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Rozdział 22. W dwa dni po przyjeździe młodych państwa wrócił też do Koborowa Krzepicki, który likwidował w Warszawie interesy pryncypała. Musiał od razu wziąć się do wielkiej roboty, gdyż właśnie rozpoczynano dostawy progów kolejowych, a i normalne prace wiosenne wymagały nieustannego dozoru. Z tego względu mało czasu mógł poświęcić Nikodemowi i jego żonie, którzy zresztą nie martwili się z tego powodu. Dnie i tygodnie upływały im na rozrywkach, jakich mogły dostarczać wycieczki łodzią, samochodem, końmi i wreszcie gra w bilard. Nina czuła się zupełnie szczęśliwa. Wprawdzie rodziły się w niej od czasu do czasu pewne wątpliwości, lecz wszelkie obawy przemawiające przeciw niemu kładła na karb jego dziwactw i uprzedzeń, które należało tak znakomitemu człowiekowi i tak wybitnej indywidualności przebaczyć. Zresztą tyle miała tytułów do gorącej dla niego wdzięczności. Jeżeli zaś w ciągu dnia nasuwały się jej powątpiewania i przypuszczenia, przychodziła noc i swymi wrażeniami zacierała wszystko. Zmysły Niny, które tak długo nie znajdowały naturalnego ujścia dla swego wybujałego rozrostu, były w niej elementem decydującym. To też małżeństwo czuło się dobrze i zapowiadało się trwale. Po 2 miesiącach dopiero zamierzali złożyć wizyty w okolicznych dworach i zacząć przyjmować u siebie, tym bardziej, że na lato oczekiwali pani Przełańskiej i wielu gości z Warszawy. Nikodem sporo czasu poświęcał nauce. Zamykał się w bibliotece z Ponimirskim lub sam i czytał. Robił to z niechęcią, lecz dość miał sprytu na to, by zrozumieć, jakie korzyści daje książka czy język obcy. Nieraz wieczorem przy kolacji mimochodem wspominał o rzeczach świeżo przeczytanych, cytując poglądy różnych pisarzy i widział efekt, jaki tym wywoływał przy stole. Nie tylko Nina, lecz i Krzepicki wsłuchiwali się z szacunkiem w jego powiedzenia. Wkrótce w Koborowie utarł się termin dla godzin spędzonych przez Nikodema w bibliotece. Nazywało się to, że pan dziedzic pracuje naukowo. Z rzadka tylko Dyzma odwiedzał folwarki i zakłady przemysłowe. Całe gospodarstwo było na głowie Krzepickiego, a ustawiczny wzrost dochodów był namacalnym dowodem, że nowy administrator świetnie sobie daje radę. Georges Ponimirski szybko przystosował się do swej nowej roli i zachowywał się w sposób nie dający Nikodemowi powodów do niezadowolenia. Wprawdzie bywały wypadki, że wyrywał się z jakimś dwuznacznym słowem czy z sarkastycznym śmiechem, lecz zaraz opanowywał się i cichł pod groźnym spojrzeniem szwagra. Z siostrą prawie nie rozmawiał, czuł do niej zadawniony żal, a zresztą miał manię uważania kobiet za istoty pozbawione zdolności myślenia i rozumowania. W każdym razie używał w pełni od dawna nieposiadanej swobody, jeździł konno, a nawet samochodem. Dyzma pozwolił mu na to, po cichu żywiąc nadzieję, że kiedyś kark skręci. Georges jednak, chociaż urządzał masę psikusów, awantur i brewerii, jeżeli o jego własną skórę chodziło, umiał być ostrożny. Jego lekki obłęd, nieszkodliwy dla otoczenia, wkrótce stał się ulubionym tematem anegdotek w całej okolicy. Krzepickiego traktował wyniośle. Podawał mu 2 palce i z reguły nie odpowiadał na jego pytania, jeżeli nie zawierały proszę pana hrabiego. Krzepicki śmiał się z tego i nic sobie nie robił z fum Georgesa. Śmieszny wariat, mówił. Zawsze się ubawię jego wybrykami. Na wsi to nieoceniona rzecz. Teraz rozumiem, dlaczego dawni królowie trzymali błaznów. Niech go cholera weźmie, odpowiadał Dyzma. Z Warszawy nadchodziły tymczasem listy od dawnych przyjaciół i wiadomości wcale niepocieszające. Kryzys gospodarczy rósł z dnia na dzień, co zresztą powoli dawało się wyczuwać i w Koborowie. Papiernia i tartaki szły wyłącznie zamówieniami rządowymi. Mnożące się bankructwa raz po raz zarywały interesy Dyzmy. Na szczęście ruchliwość Krzepickiego i dostawy dla rządu gwarantowały mu nadal grube dochody. W każdym razie w porównaniu z okolicznym ziemiaństwem mógł się uważać za Krezusa. Im powodziło się coraz gorzej. Doszło do tego, że w najbliższym sąsiedztwie wystawiono na licytację 30 majątków. Zresztą z całego kraju nadchodziły wieści nie lepsze. Rolnicy zaprzestali używania sztucznych nawozów, własne wydatki zmniejszyli do minimum. Co więcej, szerokim echem zaczęły się rozchodzić pogłoski, że wielu sprzedawało zlombardowane zboże, stanowiące własność Państwowego Banku Zbożowego. W związku z tym i wskutek innych komplikacji gospodarczych, obligacje banku zaczęły spadać na łeb na szyję. Wśród posiadaczy tych obligacji wybuchła panika. Zastój w handlu i na giełdzie, ciężki kryzys w przemyśle i niewypłacalność podatników składały się na obraz groźnego niebezpieczeństwa. Dzienniki przepełniły się wiadomościami o bankructwach, lokautach, strajkach i masowych samobójstwach ludzi, którzy potracili fortuny lub możliwość znalezienia zarobku. Pomruk niezadowolenia rósł w kraju, kierując się przeciw rządowi. Coraz głośniej rozbrzmiewało wołanie o silnego człowieka, który by ujął w mocną rękę ster państwa i znalazł środki zaradcze przeciw kryzysowi. Tymczasem zbliżały się żniwa i nad państwem zawisła znowu klęska urodzaju. Nikodem czytał dzienniki, kręcił głową. Cholera, co z tego może wyjść? Rozdział 23. Od dawna w Koborowie nie obchodzono dożynek tak hucznie jak tego roku. Nowy dziedzic miał szeroką rękę i lubił zabawiać się. Gości zjechało się mnóstwo. Pierwsza przybyła pani Przełęska z niezliczonym taborem kufrów. Tegoż wieczora przyjechał pułkownik Wareda i obie hrabianki Czarskie. Nazajutrz oba samochody koborowskie i dwa powozy czynne były przez cały dzień. Przyjechał wojewoda Szejmont z żoną i synem, starosta Ciszko, ministrowa Jaszuńska, baronostwo Relfowie, Uszycki z siostrą, komendant okręgu korpusowego generał Czakowicz z dwoma adiutantami, Ulanicki, Holszycki, ordynatowa Korzecka i kilkanaście osób z okolicy. Pałac zaroił się gośćmi, napełnił się gwarem i ruchem. Nina była uszczęśliwiona. Tak lubiła życie towarzyskie. Od tygodnia wraz z Krzepickim opracowywała program rozrywek, wycieczek i zabaw, zajmowała się lustracją zapasów i piwnic, uzupełnianiem sztabu służby, przygotowaniem pokojów gościnnych i milionem innych spraw wynikających z konieczności godnego przyjęcia krewnych, znajomych i przyjaciół. Georges był zelektryzowany. Kręcił się wśród gości, bawił panie, pokazywał paniom stajnie i w ogóle starał się reprezentować. Poczuł się znowu wielkim panem i niemal zapomniał, że to nie on jest właścicielem Koborowa. Goście, dyskretnie uprzedzeni przez Krzepickiego i przez panią Przełęską o jego chorobie umysłowej, byli dlań pobłażliwi i nie przeczyli mu w niczym. Nikodem witał wszystkich uprzejmie, lecz z rezerwą, która utrwalała wokół niego atmosferę respektu i szacunku. Pomimo obecności wielu osób nie zmienił zwyczaju zamykania się w bibliotece. Przyczyniło się to do tym większego poważania go przez gości. Wieczorami w parku grała sprowadzona z Warszawy orkiestra i całe towarzystwo używało świeżego powietrza, spacerując lub tańcząc na trawniku, oświetlonym kolorowymi lampami. Czasem konno lub powozami jeżdżono do lasu. Nina bardzo lubiła te wycieczki przy księżycu. Od rana kwitł tenis. Oba korty były zajęte do południa, kiedy podawano lunch. Zresztą każdy robił, co mu się podobało przez cały dzień. Poważniejsza część towarzystwa z zainteresowaniem zwiedzała zakłady przemysłowe i zabudowania gospodarskie. Młodsi używali konnej jazdy, kąpieli w jeziorze, organizowali wyścigi motorówek i wioślarskie. Ślicznie tu u państwa, mówili wszyscy Ninie i Nikodemowi. Koborowo to prawdziwe cacko. I rzeczywiście wszyscy czuli się znakomicie. Palarnia została opanowana przez brydżystów, którzy prawie nie wstawali od stolików. W pokoju śniadaniowym przez cały dzień podawano przekąski i napoje wyskokowe. W trzecim dniu wydano wielki bal. Było to coś wspaniałego. Na zaproszonych 140 osób przyjechało 163. Bal rozpoczął się o 10 wieczorem, a został zamknięty hucznym mazurem o 1 po południu. Wypito moc alkoholu, w rezultacie czego służba miała masę roboty z odszukiwaniem po krzakach i zakamarkach trupów i z odnoszeniem ich do łóżek. Zresztą wszyscy poszli spać, gdyż wieczorem miała się odbyć zabawa dożynkowa. Wokół gazonu przed pałacem ustawiono beczki ze smołą oraz długie stoły dla chłopów, zaś na werandzie dla gości. Wojewoda żartował, że Dyzma będzie musiał zatańczyć z przodownicą, czyli ze żniwiarką samowiązałką. To zastanawiające, dodał, jak niesłychanie szybko mechanizacja wywraca wszelkie tradycje. Takie na przykład dożynki dziś straciły rację istnienia. To smutne, powiedziała Nina. Tak, zgadzam się z panią, ale jednak prawdziwe. A czym się to wszystko skończy? Westchnął siwy pan Rojczyński, sąsiad Koborowa. Istne szaleństwo. Maszyny nie tylko wulgaryzują nasze życie, odbierają mu piękno, lecz i samego człowieka wypierają. Kto kogo wypiera? Oburzył się Dyzma. Przecie widzisz pan, że urządzamy dożynki, a ludzie się cieszą, a jeżeli tam trocha hołoty powyzdycha, to i czort z nią. Ogólny dobrobyt od maszyn rośnie. Od co? Zawrócił się napięcie i odszedł. Ma rację, pokiwał głową generał. Niezbyt po wersalsku ją wyraża, z akcentem zdziwienia zauważył stary ziemianin. Wojewoda uśmiechnął się pobłażliwie. Mój panie, niech mi pan wierzy, wolno mu, stać go na to. Generał Baron Camembron był wersalczykiem. Zagrała orkiestra, przed pałac zaczęły napływać gromadki włościan. Nadciągnął wreszcie korowód żniwiarzy śpiewający dożynkową piosenkę białoruską bez słów. W tym tęsknym aha o melodii surowej, niewprawnej i o szorstkim dźwięku brzmiała nie radość dokonanych żniw, lecz jakby dziki śpiew pobojowiska. Nina zawsze zastanawiała się nad tą niepokojącą melodią, która przechowała się zapewne od tysięcy lat. Nie wiedziała dlaczego, lecz była pewna, że tak musiał brzmieć śpiew Indian. Tymczasem korowód się zbliżył, na czele szła rosła, tęga dziewucha o szerokich, rozłożystych biodrach i bujnych piersiach, które zdawały się rozsadzać wyszywaną zgrzebną koszulę. Spod krótkiej czerwonej spódnicy widoczne były grube, lecz kształtne łydki i bose stopy, w przeciwieństwie do innych dziewcząt, które miały jedwabne pończochy i lakierowane pantofelki na francuskich obcasach. Przodownica musiała być znacznie biedniejsza od swych koleżanek. Niosła w ręku wielki wieniec, uwity z żyta. Stojący obok ponimirskiego baron Ralph wziął go pod ramię i rzekł półgłosem: cóż za wspaniały okaz. Ostna pomona, samica ludzka pełnej krwi. Wyobrażam sobie, jakie musi mieć mięśnie brzucha i ud. Nie wiedziałem, hrabio, że na Kresach, gdzie chłopstwo pod względem eugenicznym tak fatalnie się prezentuje, zobaczę coś tak okazowego. Zresztą one wszystkie są ładne, do diaska, nawet mają rasę, niewytłumaczalne. George umieścił monokl w orbicie oka i spojrzał lekceważąco na Ralpha. Owszem, całkiem wytłumaczalne, baronie, ponimirscy są panami na Koborowie od 500 lat, a o ile mi wiadomo, żaden z moich czcigodnych przodków nie był przeciwnikiem uświadamiania ludu w jego najdobniejszej połowie. Rozumiem, rozumiem, pokiwał głową baron, a plebs wciąż twierdzi, że my, arystokracja, zajmujemy się wyłącznie ulepszaniem rasy koni i bydła. Dość spojrzeć na to chłopstwo, by stwierdzić, że i w tej dziedzinie my robimy najwięcej. Przepraszam, przerwał ponimirski. Jak to my? No arystokracja. W takim razie nie zrozumieliśmy się. Ja mówiłem o rodzie ponimirskich, o starej arystokracji. Schował monokl do kieszeni i odwrócił się od czerwonego jak burak barona. Po okolicznościowych przyśpiewkach przyszła kolej na tańce i pijatykę. Ponieważ wieczór był wyjątkowo chłodny i panie zaczęły się na to skarżyć, towarzystwo z tarasu przeniosło się do pałacu. Pozostał tylko Dyzma, który nie tyle z obowiązku, ile dla przyjemności tańczył zapamiętale z dziewuchami, a najwięcej z przodownicą. Nie zwracając uwagi na ponurą minę jej narzeczonego, barczystego robotnika z tartaku, w pewnej chwili wziął dziewczynę pod rękę i poprowadził do parku. Ta nie opierała się panu dziedzicowi, a narzeczony urżnął się z tego powodu do reszty. Baron Ralph, wracając z przechadzki po parku, gdzie chciał wysapać swoją złość na tego idiotę ponimirskiego, stał się mimowolnym widzem pewnej sceny, która nasuwała mu taką refleksję. Więc miałem rację, nie tylko stara arystokracja, lecz i nowa dba o podniesienie rasy chłopstwa. Na wschodzie niebo zaczynało szarzeć.